Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko dziś w towarzystwie szefa Unii Pracy Waldemara Witkowskiego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
A świeża informacja, cały czas pewnie ludzie komentują, przeżywają. Krystyna Łajbacka, wieloletnia posłanka, była minister edukacji, ceniona po różnych stronach politycznej barykady i na pewno wybitna polityk, nie tylko poznańska, ale ogólnopolska. No, tak się chyba składa, że to pan poinformował jako pierwszy publicznie o jej śmierci.
No, tak się zdarzyło, że tą informację bardzo szybko uzyskałem. No i czułem się zobowiązany. No, znałem Krystynę od praktycznie 44 lat. Tak sobie taką analizę zrobiłem, że w połowie lat 70. Poznaliśmy się na Politechnice Poznańskiej. Ja byłem studentem. Krystyna była wtedy już wykładowcą w Instytucie Matematyki. Ja wtedy już byłem w partii PZPR-ze i nawet w egzekutywie to wydziałowej, a ponieważ Wydział Elektryczny był razem z Instytutem Matematyki, nam nawet miałem przyjemność
przyjmować
do partii.
Tak gładko panu przyszła ta partia teraz, jak pan tu mówi, widzę, że... I też wczoraj pan wspomniał, że i ona była w partii, czyli ten PZPR-owski życiorys pan tak nagle wyciągnął jako, nie wiem, szlachectwo?
Nie, ja nigdy się nie wstydziłem tego. Ja zostawałem członkiem partii jako bardzo dobry student. U nas na uczelni była taka zasada, że przez dwa semestry trzeba było mieć średnią powyżej 4, żeby dostać prośbę wstąpienia do partii, bo to się odbywało na zasadzie zaproszenia.
No to było w czasach, jak ludzie uciekali z partii.
Wie pan co, znaczy generalnie tak, znaczy ja zawsze staram się w trudnych czasach pomagać władzy.
Tak, ale mówimy o Krystynie Łybackiej w tym momencie.
No ale sam pan o to mnie zapytał, więc
no
w związku z tym
No ale to były ważne...
Halo? Ja jestem na stacjonarnym, więc nie wiem,
czy... Ja wszystko słyszę, jesteśmy na antenie, więc wszystko, co pan powie, idzie w eter. No dobrze, pytam dlatego, że no mimo wszystko to jest kawał życia waszej wspólnej znajomości. Jak pan wspomina zmarłą posłankę, byłą minister edukacji?
Ja wspominam bardzo pozytywnie, jako osobę, która całe życie starała się działać dla innych. Była wyrazista, wiedziała, dokąd zmierza. Często w ten sposób też miała wrogów. Była jakby wierna zawsze swojej organizacji partyjnej. No nieraz na tym polu oczywiście dochodziło do jakichś konfliktów, ponieważ ja byłem z Unii Pracy, ona z SLD. Ona zawsze była oddana SLD.
No, a to nie było tak, że w ostatnich latach trochę wam nie było do końca po drodze, bo to różnie bywa na politycznej ścieżce, szczególnie po tej samej stronie barykady. Podziały bywają duże.
No ja tego czekam, czy być może otoczenia, szczególnie takie bym powiedział tak, Krystyna nie. Natomiast wokół niej było mnóstwo takich ludzi, no często był, no którzy nie powinni tak działać, ale tak działali, że podsycali pewne spory. Niepotrzebnie zupełnie, ponieważ przez lata się rozumieliśmy. Na 97 roku ona mi proponowała, żebym był wspólnym kandydatem do Senatu. Tutaj były dwa mandaty. Miałem być jednym z tych dwóch kandydatów lewicowych do Senatu. No wtedy Ryszard Bugaj zaoponował, że Senat nas nie interesuje, nie będziemy wystawiali ludzi do Senatu, że mam iść do Sejmu.
Ona była z innej politycznej gliny?
Ja myślę, że...
Mówię ogólnie, jeżeli chodzi o wrażliwość stanie polityczną.
O wrażliwość społeczną, o chęć tak poświęcenia czasu innym, to mamy wiele, wiele, wiele wspólnego. Natomiast mówię, no, podzieliły nas różne partie, które konkurowały w pewnym momencie z sobą. Nie? No, w 2001 roku tworzyliśmy koalicję SLD, Unię Pracy. Półtora roku w tej koalicji był też PSL. No, PSL musiał odejść, ponieważ nie poparł...
Jak to bywa opłat, w koalicji.
Tak znanych winiet i dzięki temu dzisiaj 44 zł płacimy za...
Tak, kiedyś rozmawialiśmy
kilometrów.
O tych kwestiach autostradowych. Ja pytałem o to, czy Krystyna Łybacka była politykiem z innej gliny wobec całej sceny politycznej. Interesuje mnie to, na ile ona, jej styl uprawiania polityki różnił się od tego, takiej średniej politycznej w Polsce.
Ja myślę, że starała się iść własną drogą. Nigdy nie poddawała się nawet przewodniczącym partii, że miała swoje zdanie, to broniła to zdania do końca. W pewnym momencie, teraz już wspomniałem taki fakt, to był 2 albo 3 maja 2004 roku, krótko po wejściu do Unii Europejskiej, czy nawet to był 30 kwietnia, w każdym razie na przełomie kwietnia i maja, no poprosił nas Leszek Miller wszystkich do Rady Ministrów, do budynku Rady Ministrów. Był też Marek Belka. No i wtedy pamiętam, że była taka mocno zawiedziona, że Marek Belka jednak nie przedłuży tego kontraktu bycia ministrem, tylko była 2,5 roku ministrem, a ten plan, jakby ten, który chciała zrealizować, w tym ostatecznie chciała wprowadzić ponownie matematykę do egzaminu maturalnego, no nie udało jej się zrealizować do końca. Więc to był taki też moment, że gdzieś chyba gdzieś się postawiła w jakiejś sprawie, no i w ten sposób straciła stanowisko ministra. Nie? W rządzie Marka Belki już ministrem nie była.
Ja różne opinie polityków czytam, zbieram, rozmawiałem też z wieloma politykami. Jedni mówią jednocześnie na jednym oddechu właściwie, że była twardym graczem politycznym, a jednocześnie dobrym i uczciwym człowiekiem.
No więc ja potwierdzam to, że generalnie każdy, kto się do niej zbliżył, szczególnie ci z oddali, byli bardzo mile przyjmowani, natomiast ci z najbliższego otoczenia, którzy nie mieli inne zdanie niż ona, no to raczej spotykali się z tarczą niż z wysłuchania oczywiście było, ale generalnie niekoniecznie chciała realizować pomysły innych, nazywając cudzymi pomysłami. No miała jakąś tam swoją wizję i moim zdaniem na tyle była skutecznym politykiem, że chyba nikt tak długo na scenie politycznej tu w Poznaniu nie funkcjonował. W 1991 roku to Aleksander Kwaśniewski jakby namówił do szukania nowych twarzy i od 1991 roku do roku ubiegłego była cały czas wybieralnym politykiem, oprócz się wybieralnym, no bo to, że dla mnie raz ktoś był wicewojewodą, tak jak ja, czy inne funkcje pełnił, to często nie były to funkcje typowo wybieralne. Natomiast Krystyna potrafiła, jak startowała, zawsze wygrać wybory. Pamiętam też to był 2007 rok. Tu szefem Unii Pracy był taki młody człowiek, jeszcze mnie wychowanek, Tomasz Lewandowski. Wtedy taka była sytuacja dość napięta, ponieważ Tomasz Lewandowski uzyskał pierwsze miejsce na liście.
Tak, a ona była niżej.
Ona była niżej, trzecia.
I to ona się dostała do Sejmu.
No, udowodniła jednak, że potrafi wygrywać wybory niezależnie od miejsca, z którego startuje.
A dzisiaj, kiedy czyta pan głosy, także wielu polityków prawicy, którzy mówią o niej ciepło. Prezydent Andrzej Duda pisze, wielka, niezwykle elegancka dama, piękny człowiek.
No myślę, że do końca chyba pan Andrzej Duda nie miał okazji nigdy poznać pani Krystyny.
A tego to nie wiemy.
A to, może nie, ale generalnie to jest to oczywiście. Ja zawsze mam żal do kogoś, kto w momencie śmierci innej osoby gdzieś tam na przykład zamieszcza wspólne zdjęcia z tą osobą i tak dalej. No nie powinno się tak robić, no ale niestety politycy żyją w popularności.
Ale ciepło mówić o drugiej osobie zmarłej.
To inna sprawa, nie? Ale wszyscy wiemy, że polityk żyje z wyborców, a wyborcy często takie rzeczy kupują.
Ja
mi to nie odpowiada.
Mam taką historię o Krystynie Bubackiej. Znajoma siostra zakonna opowiadała, że kiedyś były położone razem do szpitala, do jednego pokoju dwuosobowego. Najpierw było pani na dystans, a kończyło się moja kochana siostra, kiedy wychodziła owa siostra, no i wieloletnia znajomość. Typowe dla Krystyny Łybackiej?
Tak, powiedziałem wcześniej. No, często byłem z nią na dożynkach i tak dalej. Ona nigdy nie... Znaczy, uciekała od VIP-ów, a chodziła do ludzi. Ja to ją ceniłem. Nigdy nie potrafiłem też to tak do końca to zrobić, bo nie chciałem naśladować ją, ale generalnie ona miała łatwość nawiązywania kontaktów z każdym człowiekiem. Podobnie jak Aleksander Kwaśniewski, Krystyna wchodziła w tłum, mile uśmiechnięta, sympatyczna, potrafiła przyciągać do siebie ludzi, nawet obcych politycznie.
To teraz jeszcze cytat a propos Krystyny Łybackiej, że już nigdy nikomu nie doradzi, co ma robić. Dlaczego pan to napisał wczoraj?
Ponieważ nawet jak nie pełniła żadnych funkcji politycznych i innych, to zawsze jej przyjaciele czy znajomi z partii mogli wykonać telefon do niej i zapytać: Krysiu, co byś zrobiła?
Telefon do przyjaciela, tak? Tak zwany.
No, taki telefon do przyjaciela. I Krystyna, nie, że podsłuchiwałem, tylko byłem świadkiem takich rozmów, że dzwoniono do Krystyny i pytano, co ona by zrobiła w tej sytuacji, co mi radzisz. I przynajmniej z kontaktu z tymi osobami, które znam, no większość zdecydowanie wsłuchiwała się w jej rady.
Dobrze, no to Krystynę Łybacką żegnamy. Nie wiadomo, kiedy pogrzeb. No, nie będzie taki, jaki pewnie byłby, bo
no, tłumy by były.
Byłyby na pewno wielu, wielu poznaniaków, nie tylko poznaniaków. Bieżące sprawy. Pamięta pan nasz zakład, to, że
no,
czy zbierze pan 100 tysięcy? No więc właśnie teraz mam wątpliwości, że pan wygrał, czy jest remis, bo chwalił się pan zebraniem 100 tysięcy podpisów, a tu close, bo komisja, Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionowała te podpisy i odrzuciła pańską kandydaturę w wyborach prezydenckich.
Powiem tak, rzeczywiście komisja wyliczyła, że zabrakło 1800 chyba 6 głosów, ale też nie uwzględniła tego, że przed 26 marca pełnomocnik chciał kolejne 4000 głosów dowieść, które doszły w ostatniej chwili. No też trzeba powiedzieć, że poczta gorzej funkcjonowała, nawet te firmy kurierskie gorzej funkcjonowały. Ja mogę w tej chwili podziękować wszystkim tym z całego kraju i to naprawdę, i to szeregowym członkom i SLD, SDPL-u i Wiosny, no różnych grupowań, które no gdzieś tam być może nie akceptowały takiego czy innego wyboru wskazania kandydata na prezydenta przez Włodzimierza Czarzastego i pomagały zbierać podpisy.
No tak, tylko
i
dlaczego
tych podpisów tysiąc rzeczywiście
dlaczego zginęło? To poszło na marne? Bo zebraliście więcej podpisów niż wymagana ilość, a PKW uznała, że co najmniej 15 tysięcy było nieprawidłowych.
No to proszę, nawet jakby tak liczyć, właśnie tam jakiś błąd matematyczny jest i my to w skardze, znaczy nie my, tylko komitet i pełnomocnik w skardze podniósł do Sądu Najwyższego, że nawet gdyby komisja uznała, że kilkanaście tysięcy było nieprawidłowych, to i tak jest nadwyżka na 100 tysięcy.
No nie bardzo, dlatego że stwierdzono, że formalnie, wymogi formalne spełniono teoretycznie 111 tysięcy.
No dobrze, ale nie napisano dlaczego. A gdzieś tam podejrzenia są, że na przykład jeżeli imię było dopisane drugie ręcznie, bo tego nie wiemy, bo też pełnomocnik nie został zaproszony do otwarcia tych toreb.
Panie przewodniczący, 111 tysięcy podpisów przyjęto do rozpatrzenia, spośród których stwierdzono, że 15 tysięcy jest nieprawidłowe.
No, jak było 121, to co się stało?
No ale
gdzie zginęło ileś tysięcy podpisów?
No,
co się z nimi stało? Wyparowały?
Wiem tylko, że które podpisy zostały uznane za nieprawidłowe, w tym między innymi te 653 podpisy osób zmarłych, które znajdowały się na pańskiej liście.
No tego to rzeczywiście ktoś brzydko, znaczy ja tak nie mogę nikogo podejrzewać, bo nikogo za rękę się chwycić nie da, natomiast jest to przykrość, bo rzeczywiście jak spływają głosy z całego kraju, z różnych środowisk, no ktoś tam był niesolidny, a nie chcę powiedzieć, że ktoś tam szczura wpuścił do tego worka z głosami, ale tym niemniej mówię, zastrzeżenia są takie. Pełnomocnik powinien być przy otwarciu tych worków z głosami. Mhm. Powinien być przy liczeniu. Nie został powiadomiony.
Jeżeli PKW mówi, że 15, że wymogi formalne spełnia 111 tysięcy podpisów, reszta po prostu albo była niepełna, albo brakowało danych, no trudno, trzeba się z tym zgodzić.
Powiem tak, no przykro mi, że tak się stało. Mówię, podnosimy jakieś tam sprawy, które nie powinny się zdarzyć, no bo jeżeli jest jawność życia publicznego, no to jeżeli ktoś wrzuca wszystkie worki, wszystkie głosy do jakiegoś worka, a potem nie prosi tego, kto tam je dostarczył, żeby był przy otwarciu tego worka, to wszystko można podejrzewać. Ja nikogo nie chcę podejrzewać, bo ja nie jestem stroną tego postępowania, tylko komitet, który mnie zgłosił.
Za chwilę możecie się znaleźć w prokuraturze, właśnie ze względu na to, że te głosy martwych dusz tak zwanych się znalazły i takie doniesienie zostało, zdaje się, złożone przez PKW.
Nie dotyczy mnie to wprost. Znaczy, to jest przykre. Nie chciałbym uważać, że to specjalnie ktoś tego szczura podrzucił, bo przecież nie jest ani w moim interesie, ani mojego komitetu, żeby takie głosy się znalazły. No bo to
tak,
wiadomo,
czy tak,
że
się, nie
bardzo,
będzie.
To się bardzo prosto wykrywa, takie głosy. To nie ma żadnej dyskusji, bo przecież komisja ma dostęp do PESEL-u.
No więc właśnie, strasznie słaby numer, gdyby faktycznie to powiedzieć.
Nieraz się zdarza, że ktoś komuś chce zrobić przysługę, albo robi przysługę, która nie jest przysługą. Nie chcę do nikogo podejrzewać, bo chciałbym podziękować wszystkim tym środowiskom, które zbierały głosy. Natomiast no, komuś tam się albo przytrafił błąd, albo może czego
czy pan,
nie chciałbym podejrzewać.
Sobie pan nie ma nic do zarzucenia, że można było bardziej dopilnować w tej sprawie?
Wie pan co, trudny okres. Naprawdę, niech pan mi wierzy, trudny okres. W momencie startu rejestracji lista mieliśmy około 40 tysięcy podpisów. I taki pierwszy trudny moment, to pamiętam święto 8 marca na Starym Rynku robiłem taki festyn i ludzie bali się podchodzić.
Przez epidemię.
9 marca napisałem na Facebooku apel o to, żeby wybory przesunąć. Widziałem, jaka jest strach wśród ludzi.
Dobiega końca, jedno zdanie. To w końcu ja wygrałem zakład, przegrałem, czy na remis się umawiamy?
Nie, no ja tam nie jestem. Nigdy nie egzekwowałem takich honorowych zakładów, bo to tam nie ma znaczenia. Czy zawsze sympatię po
remis
sympatię
proponuję
po
w takim razie.
Nie ma tak, Krystyna Łybacka, tak ją będę zawsze pana i pan jeszcze żyje, ale bez spotkania z panem
za,
i spotkania
za
z Krystyną Łybacką
remis
mile wspominał.
Przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Kluczowy temat.